Chcielibyśmy, drodzy, dzisiaj spojrzeć na rzeczywiste, niezwykłe powody do radości, jakie mają ludzie wierzący. Chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się dzisiaj, spojrzeli wspólnie na święto namiotów, które tak naprawdę niedługo już w Izraelu będzie obchodzone. Jest to jedno z trzech izraelskich świąt pielgrzymich. Gdy istniała świątynia, to Żydzi chodzili do Jerozolimy, aby tam stawić się przed Bogiem i brać udział w tych świętach razem, wspólnie, kolokwialnie oddawać Bogu cześć. Myślę, że nie mamy wątpliwości co do tego, że Pan Jezus jako pobożny Żyd również brał udział w tych świętach i bynajmniej nie z obowiązku, nie z takiego, wiecie, przykrego przymusu, no bo jest Izraelitą, ale dlatego, że miłe mu były Boże przykazania, dlatego, że miła mu była historia ludu Bożego i Boża łaska okazana na przestrzeni lat czy historii tego narodu. Bo temu też służyły te święta, aby uzmysławiać sobie pewne głębokie prawdy i aby dostrzec bogactwo wierności, łaski, Bożej miłości na przestrzeni lat w historii Izraela. My też potrzebujemy takiej perspektywy. Nie wiem, czy cieszą nas święta, kiedy gromadzimy się i, nie wiem, wspominamy chociażby przyjście na świat Jezusa Chrystusa, czy Jego męczeńską śmierć, czy zesłanie Ducha Świętego, prawda? Czy tak jak dzisiaj, kiedy chcemy wyrazić naszą wdzięczność za Boże błogosławieństwo i bynajmniej oczywiście na tym poziomie fizycznym, ale nie tylko, chcemy sięgnąć dużo głębiej do tego, skąd bierze się źródło naszej wdzięczności i za co oprócz tego wszystkiego, co widzimy, jesteśmy Bogu wdzięczni. I właśnie ewangelista Jan odnotował taką historię, kiedy Pan Jezus udał się na święto namiotów do Jerozolimy. Jego bracia również tam poszli, ale on udał się jakby trochę po kryjomu. Miał go tam nie być, a jednak był. I też ze względu na to, co tam się wydarzyło i co jest opisane w wersetach od 37 w dół, ale również dlatego, że to było szczególne święto. I bardzo bym chciał, żeby to nasze dzisiejsze święto było właśnie na wzór tamtego, bo to było szczególnie radosne święto. A więc no, nie można było być tego dnia smutnym. Jeżeli dobrze się przygotowałeś do tego święta, jeżeli dobrze w to święto wszedłeś, odpowiednio przygotowując się przez wcześniejsze święta, no to nie było w ogóle możliwości, abyś wszedł w to święto smutny, bez względu na to, jakie przeciwności miały miejsce wcześniej w twoim życiu. Żydzi mówili, jest to czas naszej radości. Naszej. Może niekoniecznie wszystkich, może ludzie, którzy przychodzili i patrzyli tak z boku, to zastanawiali się, czemu oni się tak radują. Ale oni wiedzieli. Oni widzieli Boże błogosławieństwo dzisiaj oraz widzieli je na przestrzeni lat. I ich historia, historia również ich zbawienia była powodem ich wielkiej, wielkiej radości. Zwykli mawiać, kto nie brał udziału w święcie namiotów, nie widział w swoim życiu prawdziwej radości. No więc ja wiem, że wielu z nas jeździło do Izraela o różnej porze roku i z całą pewnością cieszyliśmy się tymi smacznymi owocami, warzywami, tym słońcem, może martwym, kąpielą i tak dalej, ale tu widzimy, że jeżeli chcesz zobaczyć czy zyskać obraz prawdziwej radości, to Żydzi namawiają przyjedź na święto namiotów. Ponieważ kto nie brał udziału w tym święcie, nie widział prawdziwej radości. I wiecie, tak pomyślałem sobie, no fajnie by było, gdyby ludzie przychodząc do nas na święto żniw, mówili, wiesz co, Jeżeli nie byłeś na Kujawskiej, na Święcie Żniw, to nie widziałeś prawdziwej radości. I oczywiście bardzo bym chciał, byśmy się tak radowali w ten dzień, bo przecież jest tyle powodów do radości. Wiecie, naprawdę, jednym z owoców Ducha Świętego jest radość. I myślę, że poznać po tym dziecko Boże, które chodzi z Jezusem, jest radosne. Człowiek świadomie wierzący jest radosny, nawet jeżeli przychodzi bardzo trudne doświadczenia. Nawet jeżeli przychodzi, ponieważ owa świadomość pozwala mu się cieszyć nawet w trudnych doświadczeniach czy w smutku. A więc skąd bierze swój początek ta radość Żydów, którzy świętują w ten dzień? Oni wchodzą w to święto niejako wracając ze świata wewnętrznego do świata fizycznego, ponieważ wcześniej mają dwa święta, które są bardzo ważnymi świętami. To jest Nowy Rok, kiedy oni nie traktują tego jako okazję do zabawy, tańców, otwierania szampana, tylko jest to dzień, kiedy oni tak naprawdę uczciwie postanawiają osądzać swoje życie, wejrzeć w głąb swojego serca, przyjrzeć się swoim uczynkom, a w szczególności tym złym. Wiecie, jak to dobrze jest umieć dostrzec swoje błędy. Jak to ważne jest umieć się do nich przyznać i nazwać je po imieniu. Jak to ważne jest rozmawiać szczerze o nich z Bogiem. I jak to ważne jest mieć pragnienie tego, by je naprawić. No cóż, życie uczy nas, że nie wszystko, co się wydarzyło, można naprawić, bo pewne rzeczy po prostu potrafią być takimi trwałymi szkodami czy ranami, ale z całą pewnością można odwrócić się od swojego grzechu i porzucić ten grzech, prawda? A więc mają ten dzień Nowego Roku, kiedy jest to czas sądu, kiedy oni osądzają siebie, a nie innych, ponieważ chcą stanąć przed Bogiem w dniu pojednania i przed innymi ludźmi, mając już wyprostowane wszystkie rzeczy. I kiedy tak badają swoje wnętrze, badają swoje relacje z innymi, potem idą i to, co wymaga wyprostowania, to, co wymaga uzdrowienia, to, co wymaga przeprosin, pobożni Żydzi idą i podejmują się tego wyzwania, aby stanąć przed Bogiem w dniu pojednania, dostąpiwszy odpuszczenia swoich grzechów, swoich win. I dają sobie, te święta wyznaczają im taki czas, czas pokuty, czas naprawy, a później dopiero jest święto namiotów. I kiedy jesteś pojednany z ludźmi, i kiedy jesteś pojednany z Bogiem, ponieważ Bóg ci nie wybaczy, dopóki nie pojednasz się z ludźmi, a to możesz zrobić tylko w ten sposób, że jednasz się z nimi, naprawiasz to, co jest możliwe, wtedy możesz też prosić Boga o przebaczenie. Masz powody do prawdziwej radości, bo jesteś usprawiedliwiony, bo jest pokój między tobą i innymi ludźmi, bo jest pokój między tobą i Bogiem. I to jest prawdziwy powód radości Żydów, którzy wchodzą w czas święta namiotów. I dlatego są w stanie cieszyć się, radować. I jest to tak szczególna radość, że jeżeli nie byłeś na święcie namiotów, to po prostu nie widziałeś prawdziwej radości. To słuchajcie, to jak my jako wierzący powinniśmy się radować? No ja nie zgodzę się w żaden sposób, że chrześcijaństwo ma być smutne i ponure. Po prostu. Bo jeżeli doświadczyłeś przebaczenia grzechów, jeżeli pojednałeś się z ludźmi i z Bogiem, no to nawet jeżeli wiedzie ci się ciężko i nie jest tak fajnie, jakbyś chciał, żeby było, to i tak jest najważniejsze, bo to jest źródłem radości i powinno być każdego wierzącego. I właśnie te wydarzenia leżą u źródła radości podczas święta namiotów. Żydzi radują się w tak wyjątkowy sposób, ponieważ nie jest radość zmysłowa, przyziemna. Nie jest to radość, która wynika z jakiegoś takiego uczuć, emocji, nie wiem, chwilowych. Lecz radość mająca swoje źródło w Bogu, usprawiedliwieniu, uświęceniu, pojednaniu z Bogiem i ludźmi. Święto namiotów ma podwójny charakter. Po pierwsze, upamiętnia 40-letni okres wędrówki po pustyni. Jak to się nie cieszy, że w końcu doszli? Prawda? Wiecie, jak ja sobie ostatnio pomyślałem o tym, jaki postęp zrobiły nasze rodziny. Wszyscy pamiętamy, no, skąd pochodzą nasi dziadkowie. No, pewnie niektórych pochodzą z dobrych domów, które były już wtedy dobrze sytuowane, ale na przykład moi rodzice oboje pochodzili ze wsi. I jak się domyślam z tego, co powiadał tato, to on w butach chodził tylko wtedy, kiedy zbliżał się do zboru, wtedy zakładali buty, a tak całą drogę do zboru szli boso. Mieszkali na wsi i to było bardzo skromne życie. W tym roku odwiedziłem rodzinę mojego dziadka i oni pokazywali mi, na czym polegało to ich bogactwo. Tu mieliśmy taki kawałek ziemi, potem tam mieliśmy taki kawałek ziemi i tak pocięte te kawałki ziemi w różnych miejscach stanowiły o ich zamożności. Było ich kilka, prawda? I dzisiaj, kiedy patrzę na to, w jakim miejscu jesteśmy, to myślę sobie, Boże, no dzięki Ci za łaskę tego, co wydarzyło się po drodze. I oczywiście był również, przecież to jest wynik rozwoju, nie wiem, gospodarczego w naszym kraju, ale co to dużo mówić, jest to wynik Bożej łaski nad naszymi domami. Zgodzicie się czy nie? A jestem absolutnie co do tego przekonany. A więc 40-letnia wędrówka Izraela po pustyni, a po drugie, było to święto winobrania i podziękowania za plony. No i dlatego, proszę bardzo, miednica, a z niej wylewa się wszystko. Gdybyśmy tak przynieśli, słuchajcie, to ze swoich działek tylko po trochę każdy, to ja tutaj bym musiał tak za dyń wystawać, prawda, bo tego by było po prostu tyle. Bo faktycznie tak jest. Mamy za co dziękować i w tym wymiarze, słuchajcie, fizycznym i w tym wymiarze duchowym. Przede wszystkim w przeddzień święta lub wczesnym rankiem pierwszego dnia tego święta Żydzi budowali szałasy na pamiątkę tej wędrówki. Więc wychodzili za miasto, zbierali właśnie gałązki palmowe, wszystko to, co pozwoliło im zbudować szałas. On musiał mieć przynajmniej trzy ściany i dach. Dach wcale nie szczelny, tylko dach, przez który można było widzieć gwiazdy i księżyc. Prawda? I przez kolejne 7 dni oni w tych szałasach jedli, mieszkali i spali w szałasach budowanych na dachach domów, na balkonach, no po prostu, gdzie się dało, stawiali te szałasy, żeby sobie przypomnieć, że nie zawsze było tak dobrze. Bo wiecie, akurat taka pamięć jest źródłem wdzięczności. Panie, ja dziękuję Ci za to, jak jest dzisiaj, patrząc na to, jak było kiedyś. Naprawdę dziękuję Ci za to. Nie tylko czynność ta miała przypominać przeszłość, ale uświadamiała im również, co jest naprawdę ważne dzisiaj. Nie przywiązuj się do swoich drogich mebli. Nie przywiązuj się do swojego pięknego domu, bo pewnego dnia rozstaniesz się z nim. I Żydzi mieli to w historii, że niejednokrotnie musieli porzucić to, na co pracowali przez pokolenia, kiedy byli uprowadzeni do niewoli. Nie przywiązuj się. To nie jest warte. Są rzeczy dużo ważniejsze. Ten prześwitujący dach i widok nieba, to, co wieczne, jest właśnie tam. I to, co nieutracalne. Zwyczajem święta było również to, że kapłan pojawiał się ze stągwią wody. szedł do sadzawki Syloe, nabierał wodę, po czym szedł i wołał, kto potrzebuje wody, to niech bierze, niech pije. I wylewali tę wodę na ołtarz. To właśnie dlatego ostatniego dnia święta, czytamy tutaj w tych słowach, wstał Jezus i głośno zawołał, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. I drodzy, no i jak tu się nie radować? No chyba, że nie jesteśmy prawdziwie wierzący. Ale jeżeli prawdziwie pokładamy swoją ufność w Bogu, prawdziwie, to możemy Bogu dziękować za obfitość duchowego życia, które otrzymaliśmy w darze od Niego, za sprawą Ducha Świętego, który został nam dany. To święto upamiętnia również inny ważny fakt, że Bóg na czas wędrówki przez pustynię zamieszkał pośród swego ludu w namiocie. I wiecie, jak było fajnie wyjść z rana, dzień się zaczynał i zobaczyć ten obłok unoszący się nad tym namiotem? Bóg jest z nami. Jak się inaczej zaczyna dzień, kiedy masz tę świadomość, ale widzisz, że Bóg jest z tobą. Albo kiedy wychodzisz wieczorem, nie możesz spać, jest gorąco, upalnie, albo zbyt zimno, prawda, jak to na pustyni. Wychodzisz i ten słup ognia. Inni śpią, a Bóg czuwa. Nie zasypia stróż twój, Izraelu. I jak tu Bogu nie dziękować, że On się nie męczy, nie ustaje i jest z nami ustawicznie. W końcu innym elementem charakterystycznym dla tego święta była ta świadomość, że Bóg karmi swój lud na pustyni, dając im mannę i dając im przepiórki. Od jakiegoś czasu trochę więcej rzeczy wykonuję w kuchni. Wiecie, zawsze mnie denerwowało to, jak przychodzili bracia w Chrystusie i opowiadali, jak oni to wspaniale gotują, a ja po prostu tylko jajka i takie sprawy, więc wychodzili, tylko moja żona do mnie mówi, no i co, widzisz, jednak inni potrafią. No i to zawsze, potem musiałem wracać do siebie chyba przez tydzień, taki sponiewierany, że nie potrafię nic w kuchni zrobić. Ale od jakiegoś czasu zacząłem przygotowywać pewne podstawowe rzeczy. No i szczególnie fajnie jest, kiedy mogę właśnie przygotować coś na śniadanie albo na kolację. Naprawdę proste rzeczy. I robię to na przykład właśnie, żebyśmy mogli razem zjeść, czy żeby dzieci mogły zjeść, prawda? I sprawia mi to taką radość, kiedy oni po prostu to jedzą. Wiecie, jak Bóg karmił swój naród na pustyni. Myślę, że to mu sprawiało mu taką radość. Kiedy oni wstawali, a tam już manna leży i można iść i zbierać. To był problem, jak nie mieliśmy tutaj żabki Hortenu. Sklepu nie było w pobliżu, ale pomyślałem, że oni wyszli z namiotów, szli i zbierali mannę. Po prostu była, można było ją zbierać. Prawda? Bóg troszczył się o nich, karmił ich. Mieszkał pośród nich i karmił ich. I w końcu jeszcze jeden element, tak na koniec, jeżeli chodzi o to święto. Byśmy zobaczyli, że Żydzi wtedy wykonują obrzęd potrząsania za pomocą Arba Minim. Co to takiego? Jest to inaczej, są to inaczej cztery gatunki. Żyd w lewej ręce trzymał etrog, pewien rodzaj owocu cytrusowego, symbolizujący ludzkie serce, a w prawej wiązankę z gałązek palmowych, które symbolizowały kręgosłup, to były gałązki mirtu, które symbolizowały oczy oraz gałązki wierzby, które symbolizowały usta. I te cztery rzeczy to kluczowe dla człowieka dziedziny, sfery, czyli ludzkie serce, życiowa postawa, oczy i usta. One mogą człowieka prowadzić do grzechu. Ale dzięki Bogu mogą człowieka od tego grzechu odwodzić, czy pomóc przeciwstawiać się grzechowi. I chciałbym teraz, żebyśmy te wszystkie elementy, które są tak charakterystyczne dla tego święta, po prostu włożyli w nasze życie duchowe i zobaczyli, czy my nie mamy przynajmniej takich samych, a właściwie powinniśmy powiedzieć jeszcze większych powodów do wdzięczności, ale przynajmniej cieszmy się jak Żydzi. Przynajmniej cieszmy się jak Żydzi. Co jest źródłem mojej i Twojej radości? Wiecie, myślę, że na pewno ważne jest, kiedy staniemy sobie na przykład w swoim ogródku i zobaczymy nasz zadbany dom, zobaczymy też ten nasz zadbany ogród i zobaczymy rodzinę krzątającą się po nim. To jest ważne i za to trzeba być wdzięcznym Bogu. Ale czy jest coś głębiej? Wiecie, jestem wstrząśnięty, takie są media. Ostatnio częstują nas na dzień dobry, jak otwierasz portale informacyjne, że ginie jakaś rodzina z dziećmi. Codziennie to się pojawia. Jakoś mnie to zaczęło dotykać. Myślę sobie, jejku, po prostu gdyby moi bliscy nagle tak zginęli. Prawda? I tak może się stać. Co jest źródłem Twojej radości? Twojego pokoju? Bo rodzina może odejść. Dom możesz stracić. I co, będziesz nieszczęśliwym człowiekiem? Na pewno to są wszystko ciężkie doświadczenia. Ale czy źródło naszej radości jest głębiej? Jest głębiej. Skąd jest ta radość? To święto miało podwójny charakter. Dziękowanie za zbawienie, wierność Bogu w przymierzu, 40 lat prowadzenia, prawda, przez pustynię oraz oczywiście wdzięczność za ten fizyczne błogosławieństwo i dobroć. Drodzy, to jest niesamowite, że jesteśmy usprawiedliwieni przed Bogiem, przez Jezusa Chrystusa i mamy z Nim pokój. Pokój, który się nie chwieje, bo jest zagwarantowany ofiarą naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nie ma trwałszego pokoju. I dlatego, kiedy zgrzeszysz, kiedy upadniesz, bez względu na to, co by się tam wydarzyło, jeżeli prawdziwie będziesz pokutował, na mocy tego zbawienia, na mocy tej ofiary możesz być usprawiedliwiony, ponieważ masz pokój z Bogiem i masz stały dostęp przez wiarę do łaski Bożej. I dlatego możesz się chlubić już w przód, zanim się stanie to, czego oczekujesz, ponieważ Bóg cię wspomoże, Bóg cię przygotuje, Bóg uzupełni twoje braki, jeżeli będziesz trwał w wierze. On tego dokona. A Pan Jezus mówi do uczniów, z czego się cieszycie? Z tego, że demony są wam uległe? Oni akurat z tego się cieszyli, wrócili z wyprawy misyjnej. Z czego się cieszysz? Może z tego, że w końcu zostałeś doceniony, otrzymałeś awans w pracy, w końcu cię doceniono. Z czego się cieszysz? Może coś innego ci się udało, w jakiś inny sposób zostałeś doceniony, ale Pan Jezus podaje prawdziwy powód radości. Radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. W owej godzinie rozradował się w Duchu Świętym. Chciałbym zobaczyć, jak Jezus się tam radował. Jaka to była radość. Rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Ewangelia dotarła do nas. Czy byliśmy elokwentni, czy byliśmy prości? Raduj się, Twoje imię jest zapisane w niebie. Raduj się. Możemy się radować oraz być wdzięczni z powodu tego, co czeka na nas w niebie. Pamiętam rozmowę z moim tatą i on do mnie mówi tak: wiesz, Marcin, mój tato miał krowę i wóz. Konia nie miał, ale miał krowę i wóz. On mówi: a ja nawet miałem w pewnym momencie dwie Skody. Kto wie, w jakich czasach tobie przyjdzie żyć? Nasza ojczyzna jest w niebie, skąd Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa, ku dziedzictwu nieznikomemu, nieskalanemu, niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was. Jeżeli dzisiaj żyjesz dla Niego i naprawdę idziesz drogą Jezusa Chrystusa, to, co On przygotował dla ciebie, jest niewyobrażalne. Nie da się tego opisać słowami, dlatego można tylko używać słów tak jakby to, no bo jak to odnieść do tego, co jest w naszym świecie? I powiem wam, że łapię się na tym niejednokrotnie, kiedy mówię: Boże, ja chciałbym mieć piękny dom. No przecież masz. I tak się rozmawia właśnie z Bogiem. Bo On powiedział: idę przygotować wam miejsce. W domu Ojca mego jest wiele mieszkań, a to, co dla was przygotowałem, jest piękne i wyjątkowe. I my jako ludzie chcielibyśmy mieć tu, teraz. I dzięki Bogu, że niejednokrotnie mamy. Ale powiedz mi, czy naprawdę jesteś podekscytowany myślą, co przygotowane jest dla ciebie w niebie? Czy może raczej byś powiedział: o Boże, mi starczy ta moja posesja, ten mój dom, ten mój kawałek trawnika. Czy jesteśmy podekscytowani, czy żyjemy tą myślą, czy udajemy się na taki spacer, aby to oglądać oczami wyobraźni. Wdzięczność za dziedzictwo przygotowane dla nas w niebie, czy też za to Jego błogosławieństwo. Słuchajcie, Duch Święty mieszka w nas. Wiecie, gdybyśmy to powiedzieli Żydom i oni widzieliby, że to prawda, to by nam zazdrościli ponad wszystko. Apostoł Paweł pisze: czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? Wiecie, proszę, zastanówmy się, czy ta rzecz naprawdę nas cieszy. Mam Ducha Świętego, jestem Jego świątynią. Chrystus w nas, nadzieja chwały. Jeżeli czynisz dzieło wiary, jeżeli przez wiarę dążysz, by się uświęcać, to widzisz doskonale, że bez tego nie byłoby to możliwe. Jeżeli jesteś bezczynny, to cię w ogóle nie kręci. Natomiast jeżeli jesteś zaangażowany w to dzieło i ten Duch ci umożliwia przechodzenie poszczególnych etapów, to po prostu jesteś wdzięczny Bogu za Ducha Świętego, chwałę Bożą, która wypełnia ciebie. Ona jest nadzieją na przyszłość. Nie przez przypadek wybraliśmy ten tekst dzisiaj. Może chcieliście psalm na temat plonów, kto ze łzami sieje. To wszystko jest w temacie, ale chciałem celowo, byśmy spojrzeli właśnie na te słowa. Bo cóż jest bliższego niż dom? Ważniejszego niż rodzina. Tak między nami. Dla rodziny często jesteśmy w stanie, gotowi jesteśmy zrobić wszystko. Wspiąć się na największe poświęcenia, najtrudniejszą pracę, żeby coś uczynić dla rodziny. Pan Jezus wiedział, że rodzina jest ważna. Przeżywał kwestie rozwodów. Dlatego brał dzieci, błogosławił. I to jest w kontekście u Mateusza właśnie między innymi problematyki rozwodowej. I zobaczcie, on w kazaniu na górze już na sam koniec powiedział tak: każdy, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. Spadł deszcz ulewny, wezbrały rzeki, powiały wiatry, uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. Spadł ulewny deszcz, wezbrały rzeki, powiały wiatry, uderzyły na ów dom i runął, a upadek jego był wielki. Pan Jezus wiedział, o czym mówi. Był cieślą. To słowo, na określenie cieśla, to nie tylko po prostu ten, który buduje dachy, ale ten specjalista potrafił wybudować dom, statek, świątynię. On był wysokiej klasy specjalistą, jeżeli chodzi o konstrukcję tego typu. I myślę, że zbudował nie jeden dom. I widział pewnie ludzi, którzy się zabierali do budowy domu. I widział, że czasami były to nieprzemyślane decyzje. A przecież to jest decyzja życiowa, pobudowanie domu. Swoją drogą, wiecie, tak pomyślałem sobie, gdybyśmy wzięli rękę Pana Jezusa, jaka to byłaby dłoń? Taki, wiecie, jak ktoś pracuje całe życie fizycznie, to ma potężną dłoń, mocny uścisk, a skóra szorstka od oprawiania tego drzewa i od drzazg, które może niejednokrotnie wbiły się w dłoń. Wiecie, zastanawiałem się, w jakim to domu mieszkał nasz Jezus na ziemi. Jak sobie wyobrażacie? Jaki to był dom, skoro potrafił wybudować nawet świątynię? On powiedział: lisy a ja nie mam gdzie głowę skłonić. Myślę, że ten dom był specyficzny. Na pewno byłoby mu miło, gdyby usiadł w naszych domu, w naszym fotelu. Rozejrzałby się po tym mieszkaniu i powiedział: pięknie mieszkasz. Pięknie mieszkasz. A myślę, że gdybyśmy my udali się do jego domu, to może bylibyśmy nawet trochę zaskoczeni, może byłoby nam nawet trochę niezręcznie, bo myślę, że to nie był wyjątkowy dom. Myślę, że ten namiot po prostu nie był wyjątkowy, bo Jezus szczególnie miał taką optykę, że to, co robi dzisiaj, robił ze względu na wieczność, ze względu na ciebie i na mnie. Dlatego tego dnia chciałbym ci powiedzieć: nie przywiązujmy wagi do tego, za co dzisiaj jesteśmy wdzięczni, takiej szczególnej. Nie przywiązujmy się do tego za bardzo. Bądźmy wdzięczni, doceniajmy. Ale spójrzmy na to, że to, co przygotowane dla nas jest w niebie, jest naszym celem. Kto z was był na pustyni? Na przykład pod... Gdzie ta pustynia była? Tam stoi przybytek. W Izraelu. Wiecie, właściwie rozejrzysz i mówisz: o, tutaj mógłbym dom wybudować, dookoła tyle przestrzeni. Tu bym spojrzał, tam góry, tutaj te kolumny, prawda, Salomona. Piękne miejsce. I tak sobie stoisz i patrzysz, ale ktoś, kto tam bywa przez okrągły rok, mówi: ty tutaj domu nie buduj. A czemu nie? Ty wiesz, co się tutaj dzieje, kiedy spadnie ulewny deszcz? Tu płynie rzeka. Tu jest po prostu koryto rzeki. Właśnie teraz jest okres deszczy w Izraelu. Okres deszczowy. Padają deszcze i niejednokrotnie tereny, które dawno nie widziały wody, zamieniają się w rwące rzeki. Pan Jezus, wiedząc, jaką wartość w naszych oczach ma dom, rodzina, mówi tak: jeżeli chcesz, żeby twój dom i rodzina ostały się, słuchaj uważnie, co mówię, a potem czyni, tak? I chciałbym nas z tym przesłaniem i powodami wdzięczności dzisiaj zostawić. Bo wiecie, życie jest takie, padają ulewne deszcze, uderzają wichury. Wydaje się czasami, że wszystko się sprzysięgło przeciwko nam. Ale Jezus mówi, ten, kto słucha moich słów i wykonuje je, ostanie się. A to z kolei jest źródłem pokoju, który przewyższa wszelkie poznanie, strzeże myśli i serc naszych w Jezusie Chrystusie. I za to też możemy podziękować. A sam Bóg pokoju niech nas w zupełności poświęci, aby nie tylko to, wiecie, co w sferze ciała, ale aby duch nasz, dusza i ciało, wszystko, co się wiąże z naszym życiem tutaj, było beznagane, zachowane na przyjście Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Drodzy, chciałbym, żebyśmy mieli czas modlitwy. Byśmy Bogu podziękowali. Wyrazili naszą wdzięczność. Cieszyli się. Potem, jak pójdziemy, aby pić herbatę, kawę, by spożywać to, co przynieśli zborownicy, po prostu mówmy też o tym. Sięgnijmy tam głęboko do powodów radości i wdzięczności. Może wyjdzie, że dosyć płytko sięga to nasze źródło radości, że warto jest kopać głębiej. A może odkryjesz, że cieszysz się pomimo tego, co się dzieje w twoim życiu, właśnie dlatego, że dobrze wykonałeś swoją pracę i kopałeś głęboko i czerpiesz z samego źródła od Jezusa Chrystusa. Drodzy, zapraszam do modlitwy. Pomódlmy się teraz. Podziękujmy jeszcze Bogu. Wyraźmy naszą wdzięczność. Szczególnie chciałbym zachęcić braci, głowy domów. Ja wiem, drodzy bracia, że my wolimy robić, a nie mówić. I to jest bardzo dobra cecha mężczyzn. Ale drodzy bracia, zachęcam, podziękujmy Bogu za nasze rodziny, za Boże błogosławieństwo, za Ewangelię w naszym domu. Pomódlmy się.